Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отже, про що сьогодні?
Про святих.
А. Інтригу звершено, так.
Про святих, різнообразних святих, котрих некоторі сам дуже цікаві святі, як тутай споглядаю. Ну, звісно, ми сьогодні не переживаємо в літургії церкви ніякого там святого, правда, але в тих святих, котрі припадають на сьогодні, котрі... Так то є в церкві, що є много святих, блаженних, котрі в календарі тим, на календарі вселенним, незнаные. А есть теж святые первого века христианства, о которых небагато знаємо, але вони в часах, коли вони були святими, були настільки популярні, що в такій степені, що даже в молитві евхаристичній першій, є така молитва найбільш класична, найбільш довга молитва, котре священники дуже рідко використовують в часі служби Божої, бо є довга, правда? Де маємо записаних там певен лік святих перших віків християнства. Там свята Агнеса, свята Цецилія і теж святі мученики, святий Стефан, чи Щепан, наприклад. То хіба то само. Даже. Так що ти святі і Лауренцій теж є. Ти святі, вони вспомінані в тим ти святі, котрі вони, то є таке свідоцтво, що в тамтих часах, коли був формований канон перший, ти святі мали значення дуже велике для життя церковного. Вокол їх культу то, що ціла літургія церкві в якийсь там спосіб була зосереджена. І в Римі, бо то призовсім римські святі, хоча ж не тільки, бо, наприклад, Агнеса була сицилійська святая, в Римі ці святі становлять певен як диби, таких главних покровителів, котрі захищали, були певним свідоцтвом. Найчастіше були то мученики. Мученики. І треба пам'ятати, що культ, перший культ християнських святих починався від мучеників. І то є теж цікаве в літургії, в історії літургії, що формування різних свят на першому місці завжди в літургії християнській, католицькій, в перший вік християнства була Пасха. Була то сама головна літургія. Пасха, звісно, християнська Пасха, чи цей містер смерті і воскресіння Ісуса Христа. Цей тридум, котре було розложене дуже, дуже гарно і було дуже сильно заплановане. Практично ціле життя церкви було зосереджене на тим одном, на тим великим святі. І Великий пост, котрий був таким приготовленням до Пасхи, то не був тільки час відречення, але то був час, в котрим, як диби, всі в спосіб дуже найбільш можливий з глибоких входили в ту дійсність, в ту містеріум смерті Воскресіння. Ми зараз підходимо до того трошечки ритуально. Ми знаємо, що в Великому пості є певні определені молитви, там, коли вспоминають муку Ісуса Христа, але в перших віках християнства Великий пост, наприклад, був дуже сильно зосереджений на приготовляючих до хрещення. То було найважливіше в церкві. Нові кандидати до того, щоб стати членами церкви. І тому Великий пост то був час приготовлення катехуменів. І тому Великий пост в літургії церкви. Сьогодні даже є того слід, що в Великому пості, так званому циклу А, маємо тижні Великого Поста посвячені формуванню катехуменів, тих, котрі приготовляють до хрещення. Чи ти 40 днів було посвячено тим, щоб як найкраще ці язичники, котрі захотіли вийти в християнську церкву, могли приготовитися. Причому це приготування було не таке коротке, не ограничалося тільки до Великого Поста, воно ділося набагато-багато довше. І що цікаве, Пасха достатньо швидко була сформірована як літургічне podія, jako liturgiczna podія, z konkretnymi znakami, konkretnymi liturgiami, liturgia świetla, bdzienie paschalne i tak dalej, i tak dalej. Te liturgie paschalne, które teraz przeżywają, typu rezurekcja, czy utrzenia modlitwa, to już jest późniejsze, to już jest barokowy wymysł, dlatego, że obyczajem pierwszych chrześcijaństwa było tak, że liturgia była celoniczna, tak jak prawosławnej cerkwi. Zakończywała się utrom z ranku, kiedy słońce wschodziło, wtedy wychodziła procesja na ten, żeby wszystkim obwiestyty, że Jezus Chrystus woskres. Tak, że tutaj i po tym popatrzcie, nie było żadnych świat. Darze z początku pierwszych wiekach chrześcijaństwa nawet w niedzielu nie było tak. Dopiero w 140 roku w niedzielu zaczęto świadkować tak zwaną maleńkują paschu, czyli to niedzielny dzień gospodni, który był wyznaczony chrześcijanami jako dzień, w którym świadkujemy. I czemu my świadkujemy ten dzień? Bo ten dniu my wspominajemy woskresienie Jezusa Chrystusa. To, co weszło potem w język rosyjski, na przykład, o tym do siegodnia mają niedzielu nazwane woskresienia. To, co jest związane z tradycją. Także to pokazuje, jak ważliwa była Pascha i je Pascha w życiu chrześcijańskim. A potem następne świata to były świata poświęcone mucienikom. Pierwsze mucieniki, o których nikt nie sumniewał się, jeszcze oddali swoje życia za wiru. Dodatkowo jeszcze dużo silno i dużo szybko rozpowszechniły tak zwane akta mucienickie, to znaczy świadczenia świadków, którzy byli świadkami danego mucenictwa, danego mucenika. One były jednym z najbliższych popularnych literackich dzieł w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. I potem miejsce, które też były najbardziej popularne, to miejsce, gdzie był pochoroniony taki muczennik. Bo muczennikiem można było wskazać jedną ważną rzecz, to, że muczennik był ludyną, która użył za życia, czy swoje muczeństwo bez jakich sumlinii popadaje gdzie? W niebo, prawda? Czyli jego ostatki, jego mości, można powiedzieć, to są mości ludyny, która już jest w niebie. One mają jakąś związek z tym, który jest w niebie. Tomu czasami te mości mucieników, one miały trochę taki charakter troszeczkę niebezpieczny, bo niektórzy traktowali ich w sposób magiczny, że to jak pewien amulet na przykład, że sobie nosił na sobie, że to czy zastupnik danego światowo będzie na świętym mnie zachiszczaty przed demonami, przed diabłem, przed sataną i tak dalej. Tylko, że to pojawiło się dużo, dużo późniejsze, ale na samym początku najważniejsze było miejsce, gdzie jest pochoronienie. Nie same ciło też, jaką to zmysłnie, ale miejsce, gdzie było pochoronienie jako miejsce ostatniego odpoczynku. Trzeba pamiętać też, że pierwsi chrześcijanie mieli duże silne takie eschatologiczne nastawienie i oni na przykład traktowali sformułowania, które jest dużo aktualne w tym miejscu, w którym przeżywajemy, zasnów gospody. Które mówili o umierających jako tych, którzy zasnuli tylko. Oni tylko spiat i czekają na to ostatnie przyszestie Jezusa Chrystusa. Także to też jest znak pewnej wiry, że zawsze śmierć każdej ludyny była traktowana jako pewne zabycie, które ma charakter wiecznego życia, bo on przeszedł już do tego wiecznego życia, co jest swoją śmierć. A osobliwy charakter mają ty, który w sposób prosławiony przyszedł do tego nowego życia, bezsumlinny przyszedł do wiecznego życia, bo mucenik to jest ludyna, która idzie zrazu do panteonu świętych, do tego wielkiej wspólnoty świętych. On jest mucenikiem. Jego krowią my obmyty. Jego krow to już jest nie jego krow. Ja wariat od cerkwi, że krow muceników to jest krow Jezusa Chrystusa, która spływała z Chrystusa. W ten sposób, jak gdyby Jezus Chrystus podążył swoją prisutność w tym świecie, w taki sposób, że ludzi normalnych, zwyczajnych czynić wielkimi herojami, które gotowy je bez strachu poddawać się nawet użasnym formom śmierci, dajući svjedodstvo o velike sile Voskresenja Isusa Hrista. Takže majemo prvih svjetih mučenikov prvih vijekov hrišćanstva jako tih, kotrim je tak velike značenje dla cerkvi, dla žicja liturgičnoho, što ih imena byli zapisane v tak nazivajemim kanonie rimskim. Tym kanonie, który jest сегодня ważany i niektórzy думают, za czym tych świętych wymieniaty, prawda, jeśli one mieli jakieś tam znaczenie w dawnych czasach, ale w tamtych czasach to była siła cerkwi. Mówiąc, to cerkwa wzrosła na krowi muczeników. I tomu ta cerkwa w Rzymie jest taka silna, chociaż Rzym to jest miasto kontrastów, wielkich kontrastów. Nikoliś rozmawiałem na temat tego takiego filmu Federico Felliniego Rim, Roma, gdzie z jednej strony mamy jak gdyby ten świat, który przenika się, z jednej strony świat świętości, chrześcijaństwa, drewniowo chrześcijaństwa, tej antyczności, a z drugiej strony całe jazyczeństwo, które związane jest z Rzymem i z tym wielkim carstwem rzymskim, jakie miało miejsce przed chrześcijaństwem. Tym carstwem, które w końcu swojego istnienia już było duże dekadenckie, już było carstwem, które chyliło się ku upadku, ku upadzeniu. Także Rzym miasto nieoznaczne, ale w Rzymie ta wiara jest cały czas żywa, bo mają cały czas te świadectwo pierwszych świadków chrześcijaństwa, rzymskich świadków, pierwszych muczeników, które wydali swoje życie za wiarę. I muczeniki do dzisiaj mają ten swój wielki wkład budowania cerkwi, ukrepiania wiary i budzić takim świadectwem tego, jak Bóg jest wszechmogutny w życiu normalnych, zwyczajnych ludzi. To jest taki świdok, muczenicki świdok, to jest świdok, który bez jakich sumlini można skazać, że on jest obdarowany nadzwyczajnymi, mistycznymi bohodacjami. Dzisiaj liturgii cerkwi wspominają o różnych muczeników, wspominamy muczeników z pierwszych wieków chrześcijaństwa i tutaj mamy na przykład takiego muczenika, który nazywa się, zaraz jego znajdemo, Święty Kalinik na przykład, mycienik. O tym dużo mało my znajemy. On jest związany z siomym stolicjem, kiedy było panowanie bizantyjskie w Syrii i Palestynie, czyli w Świętej Ziemi. I tam, конечно, w tych czasach Światu Ziemiu zajął kto? Saraceny, prawda? Saraceny, Turki Seldżuckie. I był tam wielki wódz saraceński, Amr ibn al-As, który kazał chrześcijan, soldatów, którzy zachiszczali gazu w Palestynie przed muzułmańskim najazdem, kazał ich przywiesty i przymuszał ich do tego, żeby wytrekli się swojej wiry. I oni nie wytrekli się tej wiry i ich torturowali, pytali i w końcu ich w Jerozolimie umuczono u bram Horoda w 638 roku. Znaczy mają uczeników Świętej Ziemi, można powiedzieć, tych, którzy wydali swoje życie za zachis tej ziemi. Potem pamiętajmy te chrystowe pochody, prawda, które miały zadaczu wyzwolić Świętą Ziemię, ale było tak, jak bywało, nie wszystko wdawało się. Potem mamy świętych сегодня тоже muczeników japońskich. Czyli to, co my znamy z tego słynnego filmu Martina Scorsese, tego filmu, który poświęcony jest muczenikom japońskim w Japonii.
Mowczanie,
prawda? Film, który jest moralnie taki duże poruszający, bo pokazuje odpowiedzialność pastyri w cerkwi za życia swoich wiewiec. Kiedy jest pokazana ta z jednej strony perfidia japońskich wożdziej, które w jakiś sposób wypróbowują wiru etowo w pastyli w cerkwi japońskiej w ten sposób, że nie muczat jego, ale muczat jego wyznawców. Tych, których byli poddani opicji. Także сегодня także wspominają o blażenowa Alfonsa Navaret, prezbitera i jego towarzyści japońskich muczeników. Muczeństwa, które miało miejsce w 17. stulecie, na początku 17. stulecia, 1614-1632. W takich rejonach Japonii jak Omura i Nagasaki było tam umuczonych z nakazu naczelnego wożdzia wojska Tokugawy Ieyasu, gdzie umuczono Alfonsa Navaret. On był espańcom, wikariem prowincjalnym bratów propowiedników, czyli dominikańców, prawda, naszych dominikańców. My pamiętajemy, że w Japonii przede wszystkim byli umuczeni jezuity. To mają w tym filmie Mołczanie Martina Scorsese pokazane. Jezuity, którzy byli pierwszymi, którzy jak gdyby ewangelizowali Japonię. Francisco Xavery, który ewangelizował Japonię, Kitaj, on też był tym, który był jezuitą. A tutaj mamy dominikańców i tego takiego sumaszeczowo Alfonsa Navarrete, który chciał być umuczony w Japonii, ale nie miał takich możliwości. Tomu on był tym, który można powiedzieć, siłą wyjechał do Japonii, żeby tam poddać się muczeństwu razem ze swoimi towarzyszami i z mnogimi członkami trzeciego zakonu dominikańskiego. Było umuczonych wtedy 11 prosbiterów, 7 monachów i 22 świeckich człowieków i żynok Japońców w tych czasach. Czyli to była dostateczno duże число muczeników. I to było to także razem z nimi było umuczonych w tych czasach 63 członków Bractwa Rozaria, Światowo Rozaria. To, co my сегодня mamy w swoich parafiach czasami tak zwane rozy, to znaczy grupy wspólnoty modlitewnej Światowo Rozaria, które modlą się każdego dnia i to jest ich jak gdyby główny charyzmat, żeby propagować i modlić się na rozarii. Każdego dnia moliaca dziesiątką rozaria. Każdy член jest odpowiedzialny za jakąś tam tajemnicę rozaria i to w jakiś tam sposób praktykuje. Tak, że święty blażenny Alfons Navaret był to ten, który był prezbiterem i muczeńkom w Japonii. Potem mamy blażennowo blażenną Krystyną. O tej blażennej chciałbym troszkę bliżej pogovoryć. To jest to jest taka nietypowa świataja, o której mało kto znaje, a która była chyba w sposób najbliższy silny, presidowana prямо naszym nieprzyjacielem, diabłom. My mówimy tutaj o świętej blażennej Krystynie. Blażenna Krystyna, która urodziła się w 1242 roku, 13. stulecia, czyli początki chrześcijaństwa w Europie. W Stommel, który to jest w Germanii, są to tam, taka maleńka miejscowość niż Kolonią Anues w Germanii. Mają 11 roków. Pierwszy raz jej objawił się Jezus Chrystus. Całe swoje życie przeżywała ekstatyczne wizje. Całe swoje życie żyła ponad 70 roków. prawda? I doświadczyła strasznych ataków diabła z drugiej strony. Z jednej strony miała, dużo podobna była sytuacja, nie wiem, czy kto to z was słyszał o takiej blażennej Miriam z Betlejem. Była to taka palestyńska dziewczyna, arabka, która stała światoju i za swoich przeżywań, w których też miała z jednej strony ekstatyczne wizje, co prawda nie Jezusa Chrysta, ale wizje, w których zostrzeczała się z aniołami. Miała jeden tydzień, a następnego tydzień była bardzo silno presjowana diabłem. Do takiej stopni, że była normalnie oddawała swoje ciało diabłu, zatem, żeby ten diabł nie muczył innych ludzi. Także ona oddawała swoje ciało i ma to taka sytuacja, to jest karmelitanka i zresztą w Karmelu w Betlejem, jeśli kto to budzi z was, jest duża rana jej skulptura i cała jej historia o niej, tej Arabkie, która we Francji rozpoczęła swoje monaszyskie życia. Potem jej głównej misją, jej główną mrią było założyty Karmel w Betlejem, miejsce, gdzie narodził się Jezus Chrystus. Tak że świętaja Miriam z Betlejem jest tutaj takim przykładem tej osoby, która miała swoje, jak na tamte czasy i w tamtych czasach, to była już 19, 20 stolicja, była osobą, która była takim jaskrawym znakom prisutności Boga wśród ludzi, na przykład w tomu, że pokazywała, jak ludyna jest duże silno presidowana naszym nieprzyjacielem diabłom. I świętaja Miriam tutaj jest takim przykładem duże, duże rannym. Może o świętej Miriam kiedyś poświęcimy ten programu jej, ale pamiętajcie do świętej Krystyny. Świętej Krystyna, jej życie było tak nieobyknawienne, to do takiej stopni, że opisując jej wizję, które ona ma już 11 roków, bardzo ludzi uważało jej za bożewilną. Za bożewilną, która ma jakieś tam swoje przedstawienia, ma jakieś tam halucynacje, ma jakieś tam psychiczną chorobę. I ona chciała stać monaszką, ale była z siostrami tylko przez jeden rok. Potem wróciła do swojego sieła, w którym ona narodziła się. I tam opiekował się nią ojciec Jan z Kolonii, świaściennik z przychoda, który świadczył o tym, że diabeł na przykład trzy razy wybrosił blażenną Krystynę z krawacji, a raz nawet wybrosił ją na dach domu, w którym ona żyła. I ona nikoli nie znała, czemu tam znajdowała się. I to było świadectwo nastojaciela. Drugi raz święty ojciec Jan ją liczno oswobodzał od drzewa, do którego diabeł ją przywiązał. Przywiązał jakimiś tam putami, on ją odwiązywał. I świadki, które byli przy tym procesie, pobaczyli na przykład gariaczy kamni, które była obłożona gariaczy kamni od diania diabła. No, mistyka, prawda? Nie trzeba było horrorów. W 13. stolicy nie trzeba było urzastików, prawda? Każdy miał taki urzastik w takich różnych sabyciach. Dalej, od 1267 roku był razem z Krystyną Dominikaniec, Piotr z Gotlandii, który do 1286 roku opisywał wszystkie sabycia, które przechodzili i jej przeżywania, i presidowania, które przeżywała blażenna Krystyna. Na przykład, co bywało czasami, że znajdował tę Krystynę w różnych strannych miejscach, gdzie ją stawiał diabeł, na przykład w bagnie, albo w jakichś takich dołach nieczystości. I świadczył o tym, że ona była pustyjna. Pustyjna w sposób taki duże, mierzotny, preselowana diabłom. Nawet osoby, które przychodziły do niej, żeby z niej pochoworyć, były narażone na to, że mogłyby być na przykład zagrzeznymi raznymi nieczystościami, które pojawiały się nagle z nieba. Spływały na te osoby. W tej całej i tych takich sabycji było duże, duże, duże bagato. I wreszcie na takim najbliższe ważnym elementem życia świętej Krystyny, Błażennej Krystyny, było to, że w 1269 roku otrzymała błahodać stygmatów, to znaczy błahodać ran Chrystowych, które pojawiły się na jej cili. Pomerła mający 70 roków, do końca życia była preselowana diabłem, do końca życia przeżywała straszne męczenia związane z diabłem i także przeżywała ból i stradania stygmatów. Ja myślę, że była to konkretna dopomocha Boga, żeby ona nie popała w samnienia po tak silnych wypróbowań diabłem. Pomarła w 1312 roku, czyli na początku 14. stulecia. Już w tym czasie uważali je za świętoją, której nawet pisla pochoronu przenieśli do cerkwi w Stomeln, a od 1584 roku przewieziono ją do Nidegen, gdzie do dzisiaj jest otoczona wielkim kultem. W 1908 roku Pius X zaszczytał jej do grona blażennych. To jest świętej Krystyna, ze świętych, które jeszcze sychonie chciałby jeszcze wspomnieć, to jest dwóch bardziej spokojnych świętych, na przykład blażenna Józefa Nawal Girbes. Czemu ona jest taka interesna, że ona nie była ani monaszkoju, nie była ani jakimś wielkim dziaczem, który swoją światość, na swoją światość ja nie chciałbym mówić, zasłużyła, prawda? Ale swoją światość przeżywała jako normalna, zwyczajna, obyknawienna, samotna dziewczyna. Samotna dziewczyna. To jest takie słowo, ja myślę, że ona mogłaby być pokrawicielką i bahacioch takich żynok, które w jakiś tam różny sposób nie mogły znajdować swego tego jasnowo i wytkrytowo poklikania do czy monaszeskowo, czy podróżnego życia. To ta Józefa przeżywała swoje życia, wydając z Jezusu Chrystu w Espanii, ona była Espanką, Józefa Nawal Girbes, w 19. stulecie, 1820 roku, która narodziła się w maleńkim gorodkie, tam 8 tysięcy życieli, gdzie była jeden przychod, jeden monastyr, jedna likarnia, taki normalny rajonny centrum, można powiedzieć. Rajonny centrum. I była samą starszą dziewczynką w rodzinie swoich rodzicieli. Miała jeszcze czterech braci i sester. I była ona ochrzczona w tym samym dniu, kiedy narodziła się, imionami Maria i Józefa. Potem dużo szybko nazywano jej Józefą. I co było takie najbliższe ważne w jej życiu? Była ona taka obyknawienna, niewyróżniacza, ani niska, ani wysoka, ani krasiwa, ani niekrasiwa. Była była osobą, która niczym nie wyróżniała się. Można by wskazać, że jest ona taka pokrawicielka obyknawiennych ludzi, prawda? Ludzi zwyczajnych, takich ludzi, które my zostaczamy każdego dnia. Żeby pokazać, że można być świętym, budući normalnym, zwyczajnej ludyną. Ona dużo często posmiechała się, ale nigdy nie śmiała się na głos, tylko posmiechała się w mauczaniu, prawda? To było takie duże, dyskretne, pokirne. Mając 18 roków, 4 grudnia 1838 roku, za pri согласі настоятеля, котрий був її духовником, вона прийняла зложила присягу Богу на вічне дівоцтво. Чили тутай не в жадному монастирі, а тільки сама. Сама собі посвячила з Богові, зробила ту жертву під вдохновленням Божим. І в той спосіб вона стала світською кармелітанкою в третьому ордені кармелітанів. І своє життя дуже просте, дуже просте, посвятила молитві і евангелізаційної праці в своїй парафії. Нігде не виїжджала на жодній місії. Робила і чинила місію тут, в тим місці, в котрим вона народилася. Була матір'ю духовою для багатьох дівчат. Ділила з ними свою мудрості. Вона в своєму домі навчала дівчат різних таких жіночих дів, котре потім пригодяться нормальному житті, домашньому житті. Також відкрила школу, в котрій учила шити, наприклад, учила також молитви і навчала також життя морального, дуже морального життя. Це в тамтих часах, то є 19 століття, було дуже важливе, щоб така практична школа знаходилась. Говорила до своїх дівчат, нехай ні одна з вас не втирає до вір'я, бачучи свої численні гріхи. Наше довір'я опирається не на нас самих, але на Богу і на Його любові, переповненій милосердя, яку має для нас. Те просте слова допомагали їй чинити ту евангелізацію, котра потім вона розширила на бідних. Також була людиною, котра дуже часто виступала як та, котра приміряла людей, котрі були чули до себе ненависть різних людей. Була такою покровителькою примирення в ситуаціях безнадійних. Була теж на свій спосіб досвідчена слабим здоров'ям, часто хворувала, але всі те хвороби свої переживала з великою покорою, відданістю і погодою духа. Не нарікала ніколи. Померла 24 лютого 1893 року, була похована в своїй парафії, тій парафії, яку ціле життя пережила. Те маленькі парафії, де була одна парафія, один шпітал, одна школа, 8 тисяч життя. І можна бути таким апостолом такого місного життя. Поховали її в кармелітанському хабіті і папа Ян Павло II, святий в 1980 році, он батифікував її. І в часі тієї урочистої батифікації вона сказав, що вона реалізувала своє покликання як самотна жінка в часах, в котрих було так дуже трудно. Особливою чертою характера Юзефи було то, що вона була світською. Та, котрій потім виховательки, те дівчата, котрі нам виховували, заповнили монастиря кармелітанські, монастиря закриті, вона навчала як проста, звичайна світська особа. Вона стала безженною в мірі і живучи по евангелічних ранах, була прикладом християнських чеснот для всіх синів церкві, котрі через втілення в хрещення Ісуса Христа свідчать і продовжують в людях християнським своє особливе покликання в церкві і в світі. На кінець тего промови папа Ян Павло II сказав: Dla слабых я был слабый, чтобы тех слабых привлекать к себе. Я ставим всем для всех, чтобы врятувати хотя бы некоторых из них. То są слова, которые, как бы, подчеркивают и подсумовывают життя той такой покойной, такой незаметной на первый взгляд по-человечески святой, святой Юзефы Испанки, która żywuczy w jednej zwyczajnej parafii, czyniła tak wielkie rzeczy. I dla nas, dla ludzi przede wszystkim, którym zrównają swoje życia z wielkimi świętymi tego świtu, które czynią wielkie rzeczy, jest takim przykładem świętości, które może praktykować każdy z nas. Святость, которая не вымагает каких-то великих дел, не вымагает великих відречень, в смысле таким спектакулярным, как мученичество, или какой-то активный способ жизни, но будучи особою полностью відданою Иисусу Христу, а честь Иисуса Христа віддано всем, которых Бог ставляет на нашей дороге, можно вчинить направду великие речи и можно быть таким яскравым знаком Божьей любови, Божьего деяния в тих часах, котрих так часами бракує нам надії, любові і вірності.
Ну що ж, на цій ноті завершуємо. З нами був отець Міхала Бранкевич в денній катехезі. Модерував ефір Іваницький Сергій. Почуємось. Дякую.
Ласка.